Intrygująco będzie, dlatego że Michał rzeczywiście był na Bali. Z takim zamiarem pojechałeś, żeby oglądać, oprócz to oczywiście wypoczynku, plaży, morza, ciepła i całego balijskiego lata, to żeby pooglądać tamtejszą faunę, tak?
Tak jest, jak najbardziej.
To,
faunę i florę. Faunę nawet dotknąłem bliżej. Natomiast florę jak najbardziej i udało mi się... Od takich rzeczy bardzo, byśmy powiedzieli, przyziemnych, bo tych balijskich chwastów indonezyjskich, które dla nich są zwykłymi chwastami, a dla nas to bardzo cenne rośliny, no bo wśród takich chwastów znalazłem na przykład gotukolę, czyli wąkrotę azjatycką, ten taki słynny adaptogen, który u nas w Polsce można kupić, który naprawdę sprawia, że bardzo szybko... uzyskamy duży zastrzyk energii, no i u nas się to kupuje, a tamte listki rosną sobie przy każdym mniejszym czy większym cieku wodnym.
Ale przyznam, że ja o tym nie słyszałem, to tak podejrzewam, że słuchacze też mogli o tym nie słyszeć.
No, adaptogeny to dość taki, z jednej strony niby stary temat, no bo ma już 70 lat. Słowa adaptogen, no bo rośliny adaptogenne były wykorzystywane o wiele wcześniej i w medycynie chińskiej i ajurwedyjskiej, i tylko że nikt nie nazywał ich adaptogenami, ale są między innymi rośliny, które będą właśnie podnosiły nasz próg stresu, czyli będziemy się mniej denerwować różnymi rzeczami, jednocześnie będą nam dodawały energii, będą wpływały ogólnie harmonizująco na nasz organizm, będą sprawiały, że nasze narządy, szczególnie te wewnętrzne typu wątroba, nerki, śledziona będą się regenerowały.
To ale są takie... to nie są rośliny, które działają uspokajająco, jak melisa na przykład.
Nie, nasza. Właśnie nie. To jest zupełnie inna bajka, bo czasami właśnie można powiedzieć, że to jest, skoro on będzie mi podnosił próg stresu, to będzie mnie uspokajał, tak? Tak będzie działała melisa, tak będzie działał kozłek.
Tutaj otępiał.
Tak, tak właśnie. Natomiast adaptogeny nie mają właśnie tego zrobić, one działają wręcz przeciwnie. To tak w skrócie, w bardzo dużym skrócie można by powiedzieć, że one sprawiają, że my na więcej rzeczy
możemy sobie
przymykamy
pozwolić.
Oko.
A w ten sposób.
Nie denerwuje nas to tak, jakbyśmy wcześniej zareagowali.
A takie one stoickie rośliny.
W ten sposób działają, a jednocześnie podkręcają nasz cały organizm do tego, że on jest bardziej dziarski, tak jakbyśmy nowe baterie dostali.
A, jesteśmy pełni spokoju, ale też pełni wigoru. O, tak,
tak, tak.
Dwa w jednym.
Można spokojnie sobie zaplanować więcej pracy, przerobić. Takie adaptogeny często są wykorzystywane na przykład przez studentów czy przez maturzystów, kiedy się jeszcze przygotowywują do sesji czy do matury, to można zamiast jakichś dziwnych substancji przyjąć sobie wcześniej
adaptogeny. No to zawsze jest to pytanie, czy to w za dużych dawkach nie jest czasami szkodliwe, tak?
Tak, tak. I to jest jak zawsze... Ja odpowiem wymijająco, to zależy. No bo generalnie adaptogeny zostały wyselekcjonowane jako takie rośliny, czy też substancje, bo to nie musi być roślina, ale zostało to wyselekcjonowane jako takie rzeczy, które nie będą miały efektów ubocznych. Ale my już dobrze wiemy, że zawsze się znajdzie jakiś człowiek, dla którego coś będzie szkodliwe. I tutaj faktycznie przyjmowanie, dla zdrowego człowieka przyjmowanie adaptogenu nawet w większej ilości szkodliwe nie będzie, ale jeżeli już jakieś choroby mamy, no to może się okazać, że to wcale nie będzie dla nas zdrowe, bo adaptogeny, tu jeszcze tylko podpowiem, bardzo często oprócz tych ciekawych rzeczy niosą jeszcze jedną ważną rzecz ze sobą, a mianowicie podnoszą naszą odporność. Ale w momencie, kiedy jesteśmy człowiekiem zdrowym, to jest fajne, a w momencie, kiedy mieliśmy na przykład przeszczep narządu i musimy brać leki supresyjne, no to nie możemy podnosić odporności, bo będziemy niweczyć naszą terapię. I tak samo z osobami, które mają choroby z autoimmunoagresji, gdzie organizm już ich atakuje, no to jak jeszcze damy temu organizmowi nową broń i będzie atakował taką osobę ze wzmożoną siłą, no to nie jest najlepszy pomysł.
Ja myślałem o czymś innym, o takiej długiej perspektywie czasowej. Rzeczywiście, gdy coś takiego weźmiemy dlatego, że mamy akurat jakiś ważny egzamin albo do zrobienia jakąś ważną pracę, no to będziemy pełni siły, wigoru i energii, ale jak zaczniemy to brać codziennie i potem okaże się, że my potrafimy funkcjonować, śpiąc tylko 3 godziny dziennie, tak? Ale tak nie można żyć przez tydzień, miesiąc, dwa.
To nie tak działa. To nie jest do końca właśnie taka sprawa. Oto będzie nam polepszało nasze funkcje kognitywne, czyli te pamięciowe, będzie sprawiało, że my będziemy bardziej tą energią naładowani, ale jednocześnie na wieczór my będziemy po prostu ludzko zmęczeni i pójdziemy spać i ten sen też będzie odpowiedni, zdrowy, więc jedna ważna rzecz, o której też warto chyba wspomnieć, adaptogenów nigdy nie bierzemy na noc. No chyba, że chcemy tę nockę zarwać. Mm-hmm. No to wtedy tak, wtedy jak najbardziej możemy, ale co do zasady, adaptogeny to tak góra do 14 bierzemy, żeby ta ostatnia porcja była wzięta i koniec. I tutaj też mówiłeś o tym długim stosowaniu. W przypadku adaptogenów to jest też tak, że bardzo często organizm nasz zaczyna się przystosowywać do takiego adaptogenu. Czyli jeżeli bierzemy sobie jeden, na przykład tą gotukolę, czy cokolwiek byśmy innego nie wymyślili, to taka kuracja efektywna, czy kuracja, takie wspomożenie efektywne, to jest około miesiąca. Jeżeli będziemy przyjmować dłużej, cały czas ten sam adaptogen, organizm się do niej wysyci tą substancją, przyzwyczai i ona już tak dobrze nie będzie działać.
Ale to
możemy zmieniać.
Tak jak z używkami, one też tak działają, tak?
Tak, tylko że adaptogeny nie działają uzależniająco. Tutaj jest akurat o tyle fajnie. Dodatkowo są adaptogeny, które są wykorzystywane w walce z nałogami. Na przykład taka roślina, co się nazywa kudzu, jej korzeń możemy sobie albo kupić ekstrakt, albo przygotować samemu jakiś wyciąg i będziemy mogli ją stosować, kiedy mamy na przykład problem z nikotynizmem, tak, czyli w przypadku, kiedy chcemy rzucić palenie, kiedy mamy problem z alkoholem, albo kiedy mamy no, troszeczkę grubszy problem już z jakimiś narkotykami. Sam korzeń kudzu potrafi w naszym organizmie wytworzyć wyrzut dopaminy, serotoniny, nie powodując uzależnienia, więc my przyjmujemy korzeń, mamy już to, co normalnie byśmy mieli po tych naszych używkach i automatycznie to odstawienie jest po prostu łatwiejsze.
Bo ta używka już nam jest niepotrzebna, tak?
Dokładnie, tak? Dokładnie.
To jest tylko takie drobne przyzwyczajenie, ale już nie potrzeba organizmu. No to pięknie, proszę pana. I zobaczył pan tę roślinkę, tak jak ona się nazywała? To jeszcze raz?
Gotukola. Gotukola. Czyli wąkrota azjatycka. Aha. To było tak, że byliśmy akurat tego dnia na wycieczce wzdłuż tarasów ryżowych. No i wszyscy patrzyli na lewo, bo tam były te piękne tarasy nawodnione, tam ryż w różnych stadiach. Cała wycieczka patrzyła w lewo, a Michał patrzył w prawo, bo tam taki malutki ciek wodny był i patrzyłem, jakie roślinki rosną i mówię, ohoho.
Gotukola.
I gotukola. Tak jest.
A przy tej gotukoli coś jeszcze ciekawego innego?
Pasiflora na przykład rosła, czyli męczennica.
Ale to przepiękne kwiaty,
tak,
jeżeli miała kwiaty akurat, tak?
Tak, miało.
Bo one
tak
wyglądają jak te, takie trochę jak twarze diabła.
Dokładnie tak ciekawe. I to akurat nie miałem problemu z rozpoznaniem, ale oczywiście było mnóstwo roślin takich, co do których ja mogłem ewentualnie oznaczyć do rodziny, tak? Że wiedziałem, że to jest na przykład jasnotowata, a to jest z rodziny złożonych czy coś, ale mam porobione zdjęcia.
No mogłeś jeszcze użyć aplikacji, o tym niedawno, w miarę niedawno rozmawialiśmy.
Tak, tylko że akurat tam, gdzie byliśmy, to był dość duży problem z tym, żeby internet był na odpowiednim poziomie, więc ja porobiłem te zdjęcia i ja sobie będę, jak będę miał chwilę wolnego, usiądę w domu i postaram sobie pooznaczać sobie właśnie te rośliny. Wiele na pewno znajdę jeszcze takich, o których gdzieś tam kiedyś słyszałem, ale nie mam zielonego pojęcia, jak one wyglądają i przeszedłem koło nich. Ale oprócz takich znalazłem też rośliny może trochę większe, ale już o których słyszałem, używałem, tylko nie wiedziałem, jak one wyglądają w całości, no bo goździków czy cynamonu pewnie każdy z nas używał kiedyś w kuchni, ale niekoniecznie każdy widział na przykład drzewo cynamonowe czy drzewo goździkowiec, prawda? Czy jeszcze jakieś inne, jak na przykład galanga, czyli taki korzeń galangi to jest galanga to jest roślina z rodziny imbirowatych. No więc imbir każdy zna, kurkumę każdy zna, no bo to podobne, a galanga też używana jako przyprawa dawniej, dzisiaj już może troszeczkę słabiej. No i też bardzo, bardzo ciekawa, cenna roślina. Wanilia, udało mi się po raz pierwszy zobaczyć już nie tylko kwitnące, ale i te laski wanilii, jak sobie rosną w miarę naturalnym środowisku. Więc no storczyki jak hodujemy, to u nas możemy sobie kwiaty zobaczyć. Bardzo ciężko z tych kwiatów potem uzyskać jakiekolwiek owoce, no bo do tego najczęściej przystosowane są odpowiednie owady. Są procesy, które sprawiają, że ludzie sami pędzelkami przenoszą ten pyłek i można próbować, ale no w naszych warunkach te storczyki dość ciężko owocują, przynajmniej tak o tym słyszałem. No a zobaczyć tak na żywo wanilię, fajna sprawa.
A dla mnie fajną sprawą jest twoja fascynacja tymi roślinami, tym światem, że ty koniecznie chcesz poznać, że ty jesteś ciekawy, że ty jesteś zainteresowany.
No to To jest, znaczy dla mnie to było zawsze takie naturalne, że jak już, to dalej. A jak? A gdzie? A dlaczego?
Wiesz, że nazwa brzmi Michał Konkel, słowiański zielnik, tak? Bo ty tworzysz słowiański zielnik, ale okazuje się, że ty jesteś ciekawy całego świata.
No bo, no, nie ukrywajmy, od czegoś trzeba było zacząć. Ten słowiański zielnik, ta nasza flora, jak najbardziej, to jest ten rdzeń. I na tym ja się znam najlepiej, ale chciałbym poznać też inne rzeczy, co troszeczkę wprowadza też czasami w błąd, jak na przykład byliśmy właśnie teraz na tej wycieczce. Okazało się, że nasza przewodniczka też jest biologiem. To w ogóle było fajnie, bo żeśmy sobie porozmawiali, ale ona nie do końca właśnie na początku załapała, że ja jestem słowiański zielnik. I jak zobaczyła, że ja robię roślinom zdjęcia, ona była przekonana, że ja te wszystkie rośliny znam. A ja mówię, nie, ja tu przyjechałem się dopiero nauczyć tego wszystkiego.
Słowiański zielnik staje się też balińskim zielnikiem, a dokąd to Bóg poprowadzi i wyobraźnia, tego doprawdy nie wiadomo, a może dowiemy się tego za chwilę, kontynuując rozmowę z Michałem. Michał Konkel, słowiański zielnik, a nasz SMS-owy numer 603-06-06-06.
Ładne kwiatki.
Ładne kwiatki, Michał Konkel w naszym studiu, słowiański zielnik. Dziś opowieści z Walii. Czy widział pan, panie Michale, tam może jakąś taką naszą pokrzywę, czy inne rumianki?
No właśnie, to jest fajne.
Babkę lancetowatą.
Nie widziałem. Nie widziałem. Tam jest tak totalnie egzotyczne wszystko, że nawet jak znalazłem, bo kiedyś szliśmy w pewnym momencie taką drogą, gdzie była tak dość duża przepaść, no i to wyglądało tak, jak u nas byśmy gdzieś też szli jakąś dróżką nad jakąś kotlinką i wtedy w tej kotlince najczęściej w Polsce znajdziemy pokrzywę, podagrycznik i mnóstwo różnych śmieci. Śmieci się zgadzały, natomiast rośliny były zupełnie inne. Tam były różnego rodzaju palmy i inne ciekawe, egzotyczne roślinki, których no niestety nie potrafiłem rozpoznać, ale nie było właśnie nic takiego, co dla nas oczywiste, tam nie spotkałem.
A nasi słuchacze zwracają uwagę na gotukole. Jak najbardziej znam gotukole, brałam pomocnie na krążenie mózgowe. Z tak pozdrowieniami jest, pisze pani Maria z Wrzeszcza.
Jak najbardziej. Te funkcje kognitywne też gotukola będzie pobudzała, co zresztą chyba wspomniałem, a jeżeli nie, to teraz potwierdzam, że tak właśnie jest. Tylko na to też trzeba zwrócić uwagę, bo dla osoby zdrowej to jest świetna sprawa. Natomiast dla osoby, która ma problemy z krążeniem, nie daj Boże jeszcze jest osobą starszą, no to może powodować skoki ciśnienia, a skoki ciśnienia nigdy nie będą dobre.
Nie są dobre. Gotukola, gdy przyjmuje się z cytocykliną, działa podwójnie, to znaczy, że obie substancje wzmacniają się nawzajem. Cholina, przepraszam, tak? Albo inaczej, cholina CDP działa na poprawę pamięci. Poleca dalej studiować temat adaptogenów. To pani Agnieszka znowu.
Tak, no my tutaj w radio siłą rzeczy tylko liźniemy zawsze jakiś temat, nie będziemy tutaj nigdy wchodzić tak głęboko.
Ona jest po to, żeby inspirować.
Tak, to w takich wypadkach, jeżeli kogoś by to bardziej interesowało i chciałby ze mną porozmawiać, to ja zapraszam na kursy, na wykłady, tam będziemy, że tak powiem, rozbierać to wszystko na czynniki pierwsze. Natomiast no tutaj tylko chciałem zasygnalizować, że coś takiego jest. Oczywiście gotukola nie jest jedynym adaptogenem. Tych adaptogenów jest sporo i mamy nawet w Polsce kilka gatunków, które adaptogenami też są. Mimo że częściej sięgamy po te zagraniczne, a mamy w Polsce zamienniki i tak jak tutaj mówimy o gotukoli, czyli o wąkrocie azjatyckiej, to w Polsce rośnie wąkrotka pospolita, która jest świetnym zamiennikiem tego.
A w najbliższej przyszłości, to ile wiem, to pan się wybiera na zjazd czarownic, proszę pana, tak?
Na zjazd czarownic do Widza, tak, to w weekend.
Zlot.
Lecę.
Tak, ma pan miotłę jakąś?
No właśnie, jeszcze nie, ale myślę, że coś sobie wystrugam do tej soboty, coś dobra.
A na miotłę pan potrafi, bo właśnie na tej Bali to pan jakoś polubił deskę surfingową.
Tak, taką, tam bardziej
bez
na
żadnego żagielka.
Ale powiem, że równowagę na desce utrzymuje, więc może na miotę się uda.
W ten sposób, tak. Ale rzeczywiście będzie zlot czarownic i będzie też tam
będzie,
Michał Konkel.
Będzie wykład, co prawda będzie w tym momencie o grzybach i o książce, ale będą spacery. W sobotę i w niedzielę będzie spacer zielarski, więc zapraszam, można pójść ze mną w teren.
To w Owidzu, tak?
Pogadamy w Owidzu, tak.
No to zaanonsowaliśmy, proszę bardzo. A na Bali jeszcze gałka muszkotowa, którą pan był zachwycony.
A tak, tak. Znaczy w ogóle ja tam szedłem jak zauroczony, wszyscy w jedną stronę patrzyli, tu jakaś świątynia, tu jakiś pomnik, tu coś, a ja oczywiście płyty chodnikowe, znaczy płyty chodnikowe to za dużo powiedziane, bo na Bali najczęściej chodników nie ma, ale patrzyłem pod nogi, co tam za zielsko rośnie. No ale oczywiście w przypadku gałki muszkatołowej to nie trzeba było patrzeć pod nogi, to dość duże drzewo i no, trudno go nie zauważyć. To co jest ciekawe...
A to są plantacje czy to pojedyncze drzewa?
To są, znaczy bo to nie są rośliny jakby... Przynajmniej dla Bali one nie są natywne, naturalne. One tam też zostały posadzone, ale się dobrze utrzymują i były za czasów jeszcze tych wszystkich wschodnioindyjskich kompanii handlowych i tak dalej, czy tych holenderskich kompanii, były sprowadzane do Indonezji, między innymi na Bali, no i tam hodowane te różnego rodzaju przyprawy i stamtąd sprowadzane potem do Europy. No i to pozostało. Pozostały te rośliny, niekiedy one w większych hodowlach, a niekiedy zdziczały i można je zobaczyć no, gdzieś tam rosnące. No i z gałką muszkatołową o tyle jest ciekawa sprawa, no bo goździki, jak znamy, no to znamy. Każdy widział albo sproszkowane, albo te po prostu kwiaty, które są wysuszone. Podobnie jest z korą cynamonową. No, czasami jesteśmy oszukiwani i zamiast tego cynamonowca cejlońskiego kupujemy cynamonowiec kasję, tak? I to jest troszeczkę inny gatunek, słabszy, no, o wiele mniej kwasu cynamonowego zawiera, a bardziej popularny niestety jako... substancja przyprawowa w Polsce. Najczęściej jak się kupuje coś, co się nazywa cynamon, to będzie kasja, a nie cynamonowiec cejloński. Ale to jest jeszcze inna bajka. No a z gałką muszkatołową jest o tyle fajnie, że dawniej gałkę muszkatołową rozdzielano na dwie części. My dzisiaj jak kupujemy gałkę muszkatołową, to jest tylko taki orzeszek, który sobie możemy zetrzeć, albo już kupujemy starty. Natomiast
cenna uwaga pana redaktora, że rzeczywiście ta starta gałka muszkatołowa, ona bardzo szybko traci tak swój jest. Aromat, że lepiej rzeczywiście mieć tam kilka orzeszków gdzieś na dnie szuflady
i ścierać w miarę potrzeby, jak najbardziej. To znaczy, to się będzie tyczyło wszystkiego. Jeżeli mamy możliwość kupić coś w większej postaci, nie w postaci pyłu, no to zyskujemy dwie rzeczy. Po pierwsze, będzie słabiej wietrzało, a po drugie mamy pewność, że nie kupimy czegoś oszukanego, no bo tutaj...
No, ten cynamonem mnie pan zaintrygował, proszę pana, tak, bo nie wiedziałem, że tak jest. Myślałem, że cynamon to cynamon, na tym się sprawa zaczyna i kończy, no ale myślę sobie, to podobnie być może jest jak z jabłkami na przykład naszymi, że są jabłka o tak wielkiej ilości smaków, że zwariować można.
No tutaj jest, ta różnica jest dość znaczna, no bo kasja jest łatwiejsza w hodowli, jest tańsza, jest popularniejsza, no a jednocześnie jest słabsza w działaniu. Dla samej przyprawy osoby, które są wyczulone na smaki, to tą różnicę wyczują od razu. Natomiast,
no ale efekt w garnku może być taki, że najwyżej dodamy tego cynamonu więcej, tak?
Tak, tylko że jak dodamy więcej cynamonu, to już tę cierpkość też wyczujemy. Jak cynamonu jest za dużo, to taki cierpki smak też wchodzi. On, na początku, jak dajemy niewielką ilość cynamonu, on jest fajny, ma tą swoją taką ten swój rozpoznawalny smak, ale jak go jest za dużo, to już przytłacza. I z tą kasją szybciej możemy sprawić, że on przytłoczy całą potrawę. Natomiast cynamonowiec cejloński no jest łagodniejszy w sensie smakowym, a jednocześnie mocniejszy w sensie działania.
Tylko aromatu cynamonowego, tak?
I jeżeli chodzi o... leki, receptury ziołowe, to zawsze, jeżeli tam jest nawet napisane tylko i wyłącznie cynamon, to chodzi o cynamonowiec cejloński.
A ja myślę sobie, że cynamon i goździki to są teraz w okresie letnim, takiego jeszcze wczesnego cały czas lata, to są dwie najważniejsze przyprawy, które służą do czego? Do zupy, proszę pana, owocowej.
A, jak najbardziej.
Owocowa i ona musi być rzeczywiście z cynamonem i ona tak musi być z goździkami.
Ale ja bym jeszcze do tej gałki wrócił.
Proszę bardzo, bo ja zupę cynamonową uwielbiam.
Ja cynamon w ogóle bardzo lubię.
Zupę owocową.
Ja cynamon w ogóle bardzo lubię. Natomiast z gałką muszkatołową, no wspomniałem o tym orzeszku i to najczęściej u nas występuje, ale gałka muszkatołowa generalnie, jakbyśmy mieli do czegoś to porównać, to te owocki przypominają trochę owoce orzecha włoskiego. Oczywiście te jeszcze nie do końca dojrzałe.
Ta kuleczka ma też swoją skorupę, tak?
Tak, taką osłonkę, taką tak zwaną naowocnię. I ta naowocnia dawniej też była wykorzystywana i przyprawowo, i jako środek leczniczy. I w pewnym momencie w ogóle stało się, no one mają jednak nie do końca ten sam skład, no bo gdyby miały ten sam skład, to nie byłoby problemu, prawda? No bo obojętnie co byśmy wzięli, to by zadziałało tak samo, a jednak się tym składem trochę różnią.
I gałkę by mielili tam w wielkich, mielących fabrykach razem ze skorupami, ze wszystkim, tak?
Tak. Natomiast w dawnych przepisach częściej zamiast tego właśnie orzeszka wykorzystywano naowocnie. I jeżeli byśmy się cofnęli do średniowiecza, czy nawet jeszcze wcześniej do antyku, to przepisy zielarskie z tamtych czasów mówią o czymś, co my traktujemy teraz jako gałkę muszkatołową, ale one mówią tak naprawdę o naowocni, czyli o tej skorupce zewnętrznej.
Tak?
Tak. To ciekawe, no mi się udało kupić w końcu taką gałkę muszkatołową w całości, więc porozdzielam i będę miał...
Ale ja wiem właśnie, że przywiozłeś tę gałkę muszkatołową w tej skorupce, tak? Tylko co ty z tym zrobisz? Znasz jakiś przepis na wykorzystanie
co ja mogę z tym zrobić?
Skorupki na dodatek do jakiejś potrawy? Nalewkę.
No nie, ja tutaj będę raczej leczniczo.
Ale to nalewka gałkowa muszkatołowa?
Gałka muszkatołowa jest świetnym surowcem zielarskim i nawet gdybym miał się ograniczyć tylko i wyłącznie do działania zewnętrznego, a myślę, że tutaj na potrzeby radia to w zupełności wystarczy, bo wewnętrznie ona też ciekawie działa, ale zewnętrznie jest to zamiennik substancji leczniczych typu diklofenak czy ketoprofen. Ona działa bardzo mocno przeciwbólowo. Więc odpowiednio przygotowany preparat z gałki muszkatołowej, czy też z naowocni, będzie działał właśnie między innymi w tym kierunku. Możemy zrobić maść, no a możemy iść trochę na skróty i po prostu wyciągnąć te substancje przy pomocy alkoholu i smarować się.
Myślałem, że można się smarować samą gałką muszkatołową albo posypać się tą mieloną. Dlaczego
to nie? Znaczy, powiem tak... Można by zrobić
leki, maści, czy co tam innego, żeby one sympatycznie pachniały.
Tak, jak najbardziej. No i kiedyś naprawdę te, jeżeli przygotowywano na tych rzeczach, które my dziś nazywamy tylko i wyłącznie przyprawami, no to te leki pachniały. Te leki bardzo intensywnie pachniały,
Bo przyznajmy, te wszystkie leki na bolący krzyż, tak to weźmy, tak? Niekoniecznie
są fajne. A tutaj możemy, no oczywiście możemy do tego dołączyć jeszcze inne rzeczy, jeżeli ten ból wiąże się między innymi z jakimś zimnem, tak? Bo czasami tak jest, na przykład mamy bóle stawowe i jest jeszcze zimno nam w te stawy, no to możemy połączyć z jakąś rośliną, która będzie działać rozgrzewająco. No i tam na Bali oczywiście takie rośliny też zostały zasadzone, a są to papryki różnego rodzaju. Papryka ostra z kapsaicyną będzie działać bardzo silnie rozgrzewająco. Tylko znowu musimy uważać, żeby...
No ale to też jest używane, kapsaicyna też używana jest w naszych plastrach, które można kupić w aptece.
Tak, jak najbardziej. To jak najbardziej naturalne. No oczywiście my możemy przenieść to wszystko na polskie rośliny i zająć się między innymi gorczycą. Ona też będzie działać w podobnym stylu, no ale jak już mówimy o tych troszeczkę bardziej egzotycznych, to podaję
No dobrze, poznałeś tamtejsze rośliny i mi się przyglądałeś, a poznałeś tamtejszych zielarzy i medyków?
To znaczy, no medyków to tak, z siły rzeczy poznałem, no bo...
Ze względu na tę małpę, o której wspomnieliśmy,
na małpę,
tak,
to poznałem.
Wylądowałeś w szpitalu czy tam w przychodni?
Pierwsza wizyta odbyła się w ten sposób, że przyjechali do mnie do hotelu.
To przypomnijmy, że Michała gdzieś tam podrapała małpa gdzieś po drodze, tak?
Tak? No,
bo one są namolne dosyć, tak?
To w ogóle sytuacja była dość kuriozalna. Myśmy pojechali specjalnie, mieliśmy jako element wycieczki, miejsce, gdzie te małpy występują i tam z tymi małpami wszyscy robili sobie zdjęcia na każdego te małpy wskakiwały. I to nie było tak, że ta małpa raptem się na mnie rzuciła, czy w jakikolwiek inny sposób dała znać, że coś się stało. Ona weszła mi...
Ona nie pokazywała ci zębów, nie.
Na ramię, nie, nic. I potem w ogóle zapomnieliśmy o tej całej sytuacji, że myśmy robili sobie te zdjęcia. Ja dopiero wieczorem, jak zdjąłem koszulkę, poszedłem się myć, to zobaczyłem, że jestem podrapany. Aha. Dobrze, że to było z przodu, bo jakby było gdzieś na plecach, to bym pewnie nawet nie zauważył, że coś takiego było. No i jak dałem znać, że jestem podrapany, no to tam nikt za tą małpą nie będzie biegał, nie będzie sprawdzał, czy ona była wściekła, czy nie. Więc sytuacja taka, że lekarz od razu miał przy sobie gotową szczepionkę przeciw wściekliźnie.
No i tak prewencyjnie po prostu, tak?
Tak, prewencyjnie dostałem na Bali najpierw 2 zastrzyki w lewe, w prawe ramię, potem po 7 dniach miałem dostać kolejny i wtedy już musiałem pojechać do kliniki i to była klinika, która jest kliniką dla turystów, czyli taka wypasiona. No, jeżeli w ten sposób wyglądają tam kliniki wypasione, to ja faktycznie nie chciałbym pójść do takiej kliniki dla zwykłego, szarego człowieka, bo no było strasznie, jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o wiedzę medyczną, to ja nie mam nic do zarzucenia, to wszystko profesjonalnie i świetnie zrobione, no tylko, że niestety ta służba zdrowia jest biedna.
Ale w twoim wypadku to jaki tam sprzęt jest potrzebny? Strzykawka, koniec.
Strzykawka, oczywiście odpowiednia szczepionka, odpowiednio przechowywana i na koniec jeszcze dostałem nawet plasterek, żeby tam nic złego nie działo, żeby nic mi w to miejsce nakłucia nie weszło.
To konkludując, było miło, za strzykami się skończyło.
No niestety, tak, ale żeby tylko dokończyć troszeczkę.
Pytałem o te kontakty być może z tamtejszymi zielarzami, szamanami,
To mi się nie udało, niestety, mimo prób, bo z naszą przewodniczką rozmawialiśmy na ten temat i ona tam, co prawda nie na Bali, ale na Borneo, niedaleko, mieszka już od 8 lat i jakieś tam kontakty miała i chciała, żeby dać mi jakiś adres do kogoś, no ale nie udało się takiej osoby znaleźć. Ja natomiast szukałem na własną rękę książki jakiejkolwiek o medycynie na Bali, no i przez 2 tygodnie nawet księgarni nie potrafiłem znaleźć odpowiedniej. Okazuje się, że na Bali coś takiego jak druk nie jest konieczny. Bardzo ciężko znaleźć w ogóle miejsce, w którym
sprzedają książki?
Sprzedają jakiekolwiek słowo drukowane.
Aha.
Przez 2 tygodnie nie widziałem żadnej mapy, żadnego przewodnika. No już o czymś takim jak nasze do niedawna kioski ruchu, gdzie można było jakąkolwiek prasę kupić, to można zapomnieć. To nie istnieje.
A być może to jest jakiś rodzaj nawet sukcesu. U nas niektórzy chwalą się tym, że oni nie mają telewizora i żyją bez telewizji, tak? I uważają to za coś
normalnego.
Nie dość normalnego, ale jeszcze takiego fajnego, prawda? Że oni się odcinają od tego świata mediów, a tam można powiedzieć,
przez
2 lata żyłem bez książki.
No ja jeszcze nie potrafię, bo tak jak bez telewizora potrafię się obejść, tak bez książki nie. No ale udało mi się ostatniego dnia kupić książkę o medycynie zielarskiej na Bali. No i udało mi się przeczytać na razie tylko pierwszy rozdział, ale mam.
Może źle szukałeś, wiesz, bo to trzeba szukać nie w księgarniach, nie w mieście, ale w internecie, proszę pana.
No pewnie tak, tylko ja wolałem mieć, wiesz, takie już źródło, tak?
No tak, i pamiątkę.
Tak, dokładnie, tak. Dokładnie. Także w sumie z Bali przyjechałem z 3 książkami, bo udało mi się dostać tę o medycynie i kupiłem dwie takie broszurki, bo to ciężko nazwać książką, jedna o torczykach na Bali, a jedna o roślinach przyprawowych, które tam rosną. Także coś dość ciekawe.
Dość ciekawe jest to, że pan Tomek, to on nie lubi cynamonu, proszę pana.
Tak no bywa, napisu. Ale to dla mnie żadna szkoda, jest bo pierwszą, jest więcej dla mnie.
Jest pierwszą osobą, o której usłyszałem, która nie lubi cynamonu.
Znaczy no jest taka sytuacja. Są osoby, które nie lubią na przykład anyżu.
Takie znam.
Ja uwielbiam. Tak. Ale nie cierpię kminku, a są osoby, które kminek kochają, więc to
ja na przykład nie wiem, co ci wszyscy Skandynawowie widzą w lakrycji.
A, no tak, lukrecja to... No powiem tak, jak trzeba, to
proszę
można.
Bardzo.
To można, ale żeby się tym zajadać, no to niekoniecznie.
A po co jest podróż zielarska? Podróż zielarska jest też po to, żeby wszystkiego spróbować i tak sprawdzić, jest. Czy tam pasuje, czy nie pasuje, bo nie jesteśmy dziećmi i nie będziemy mówili od razu, że nie, ja tego nie chcę.
Oczywiście, tak. Oczywiście. Lepiej najpierw spróbować, żeby potem móc z czystym sumieniem powiedzieć, mi nie smakuje.
No i tak było miło, ale się skończyło, panie Michale. Bardzo dziękuję za kolejną audycję. Michał Konkel, Słowiański Zielnik. Będzie go można spotkać na zlocie z czarownic w Owidzu. Tak, sam się z tego śmiejesz? Czy do tego uśmiechasz bardziej?
Uśmiecham,
tak?
Jak najbardziej uśmiecham, bo to kolejny rok, gdzie na tym zlocie jestem.
A jak się tam zachowują z czarownicy swoją drogą?
Bardzo fajnie. Ja polecam, jak ktoś chce, to już od razu właśnie, żeby
to
był
barwnie
w stroju,
może być rzeczywiście.
Tak, w stroju czarownicy przyjechać, będzie super.
Okej. Świetnie. To w najbliższy weekend tam będzie Michał Kąpkel i będzie opowiadał o grzybach, ale nie tylko o grzybach. I właściwie z takim założeniem weszliśmy do studia, że my popowiadamy o letnich przetworach, tak? Ten czas przetworów powoli tak na dobre się
zaczyna rozkręcać powoli.
Rozkręca. No to następnym razem. Następnym
no oczywiście.
Razem spotkamy się, jak to spotykamy się regularnie. Dziękuję bardzo. Michał Kąpkel, Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego, do usłyszenia. A Kasia Piekło zrealizowała dzisiejszą audycję.